z biznesu do słuchania.
Makroekonomiści to w bankach osoby szczególne. To oni są władcami gospodarczego termometru, z którego korzysta zarząd banku, poszczególne departamenty, klienci, by odczytać, co też w gospodarce się dzieje. Skalibrowanie takiego termometru, by pokazywał on wiarygodne wartości dostosowane do potrzeb tego, który o temperaturę gospodarczą pyta, wcale łatwe nie jest. Wymaga często lat doświadczeń w branży. O tym, jak tworzy się modele i prognozy, opowie Michał Dybuła, główny ekonomista BNP Paribas w Polsce.
Przede wszystkim trzeba mieć świadomość tego, że badamy tutaj zjawiska powtarzalne i przyczynowo-skutkowe, bo bez tego w zasadzie żadnego modelu, który jest uproszczeniem tej otaczającej nas rzeczywistości, zbudować się nie da. I to jest chyba taka pierwsza kwestia bardzo istotna, którą trzeba rozstrzygnąć, czyli trzeba wiedzieć, z czego ten model ma się składać, znaczy co chcemy zbadać, jakie zjawisko chcemy zbadać i jakie czynniki na to zjawisko powinny wpływać.
A to jest zadanie wręcz niemożliwe. Zobacz, jak skomplikowana jest gospodarka. Jak, siedząc przy swoim biurku, mając do dyspozycji wszelką moc obliczeniową tego świata, mógłbyś zaprognozować, co się wydarzy z jakąś tam dokładnością, widząc, że życie jest jednak dosyć skomplikowane, gospodarka zwłaszcza?
No, ekonomia jest nauką społeczną. To, że dzisiaj jesteśmy w stanie bardzo wiele rzeczy uprościć i policzyć, no, z jednej strony wynika z rozwoju nauki ekonometrycznej, a z drugiej strony z coraz bardziej doskonałych narzędzi informatycznych, które mamy, i pewnie po trzecie z tego, że zbiór danych, z którego możemy czerpać niejako w czasie rzeczywistym, też jest o wiele większy niż w latach poprzednich. Natomiast ja bym się nie zgodził z tym, że nie da się pewnych rzeczy przewidzieć albo że jest to bardzo skomplikowane, bo tak na dobrą sprawę większość tych zjawisk, ona mimo wszystko opisuje dosyć proste zależności. I tutaj pewnie taką największą sztuką jest, żeby wydobyć esencję zjawisk gospodarczych, czyli wyodrębnić sobie te czynniki, czy te rzeczy, które na daną zmienną, czy na dane zjawisko najsilniej powinny wpływać, no i później tą hipotezę swoją przetestować. I to tak na dobrą sprawę wcale nie jest aż tak bardzo trudne, natomiast no, trudnością jest to, że mamy po prostu tych danych, z których możemy czerpać prawdopodobnie zbyt dużo. Wiele z tych wskaźników jest tak na dobrą sprawę niepotrzebnych i prawdziwą sztuką jest wyodrębnić te, które rzeczywiście nam coś o tej gospodarce, czy o danym zjawisku na rynkach finansowych w danym momencie mówią, czy powinny mówić najwięcej.
Czy wyodrębnianie tych danych, o których mówisz, nadawanie im wag w modelach, to jest ten taki dotyk geniuszu ekonomisty, który ktoś musi mieć albo zdobyć go wraz z doświadczeniem w pracy? Czy to jest coś, co z biegiem czasu, w miarę jak coraz więcej już teraz jest używanych metod sztucznej inteligencji do pomiaru tych wszystkich zjawisk, będzie wśród ekonomistów umiejętnością no już niepotrzebną, ponieważ będzie można w sposób automatyczny z tej chmury zupełnie nieistotnych danych właśnie wydobyć te, które mają duży wpływ na finalną wartość, którą dany model zwraca czy wypluwa?
Myślę, że samo budowanie modeli nie jest kwestią geniuszu, to nie jest sztuka, to jest raczej rzemiosło i tutaj ta biegłość i taki jak gdyby luz w projektowaniu i obliczaniu nowych modeli po prostu przychodzi z czasem. Natomiast tam, gdzie ten element czy pierwiastek geniuszu no niewątpliwie występuje, to jest sama kwestia podejścia do badanego zjawiska i najpierw, zanim siądzie się właśnie do budowy takiego modelu, dosyć dogłębne przemyślenie, czy to na podstawie teorii ekonomicznych, czy obserwacji, ale też bardzo często intuicji. Wydaje mi się, że tutaj ten proces prawdopodobnie w takim idealnym świecie przebiegałby tak, że najpierw myślimy o tym, jakie zjawisko chcemy zbadać, ewentualnie prognozować. Później dokonamy wyboru właściwych danych, później zbudujemy sobie ten model, no i oczywiście przetestujemy go na tyle, na ile się da, a później te wyniki, zanim zaczniemy pisać naszą analizę czy konkluzję, przejrzymy sobie jeszcze raz na spokojnie i jeszcze raz pomyślimy, czy to rzeczywiście ma...
To jest częsta
ma...
sytuacja, że model mówi coś, a ty lub twój zespół mówi, nie, no to niemożliwe, musimy tutaj coś inaczej to przemyśleć, bo to niemożliwe.
Tak, ale zazwyczaj takie paradoksy pojawiają się, kiedy tej sprawy się zbyt dogłębnie nie przemyśli. Tutaj pewnie taką anegdotę mógłbym opowiedzieć. Jakieś dobre kilkanaście lat temu odbyłem taką rozmowę z osobą bardzo wysoko postawioną w Narodowym Banku Polskim, przy okazji świetnym ekonometrykiem. I on powiedział mi tak, panie Michale, tak patrząc na was tutaj, ekonomistów rynkowych, dochodzę do wniosku, że za dużo liczycie, a za mało myślicie. I ja przyszedłem potem do domu i rzeczywiście przeczytałem kilka swoich jakichś analiz takich bardziej matematycznych, nazwijmy to, i zadałem sobie nawet trud przeczytania też podobnych analiz koleżanek i kolegów z konkurencyjnych instytucji. I doszedłem do takiego wniosku, że rzeczywiście, gdyby autorzy tych analiz, ze mną włącznie, gdybyśmy najpierw trochę więcej pomyśleli, to prawdopodobnie duża część tych analiz by w ogóle nie powstała.
Czy to jest tak, że bardziej liczy się historia, która jest za liczbami, niż samo wyliczenie i prognoza?
To ja myślę, że w zależności od tego, co chcemy badać, czy chcemy analizować jakieś zjawisko, które pojawia się i być może nie występuje bardzo często, natomiast może być elementem, który będzie wpływał w istotny sposób czy na gospodarkę, czy na prognozy, czy też sensu stricte chodzi nam o zaprognozowanie tych wartości czy zmiennych ekonomicznych na przyszłość. Tutaj myślę, że to podejście jest czasami dosyć różne, już nie mówię tutaj o metodach statystyczno-ekonometrycznych, które za takimi badaniami czy modelami stoją, ale przede wszystkim jakby sam cel budowania danego modelu jest tutaj chyba najbardziej istotny i on też decyduje o różnic w podejściach do modelowania.
Pytam o to dlatego, że kiedyś też usłyszałem anegdotyczną historię od, już nie pamiętam, ale któregoś z twoich kolegów z innych banków, którzy piastują podobną funkcję do twojej, że przygotował na zarząd bardzo ważną prezentację, zrobił ten zestaw wskaźników, zaprognozował i tak dalej. No i ten prezes czy członek zarządu, który przyjmował tę prezentację, mówi, no bardzo fajny, widziałem to, a teraz mi powiedz, co ty o tym sądzisz? To tak będzie? Prosił go o opinię bardziej niż zestaw wskaźników, który fajnie wygląda na papierze, coś tam prognozuje, ale że najwięcej danych na temat tego, jak naprawdę będzie, jest gdzieś między wierszami, między wykresami nawet.
No między wierszami, między wykresami i przede wszystkim w naszych głowach, tak? Siłą rzeczy my jako ekonomiści zajmujący się prognozami, no musimy przede wszystkim spekulować, więc możemy mieć naprawdę świetny model, który bardzo dobrze opisuje te zjawiska przyczynowo-skutkowe, które chcemy badać. Natomiast przyjmując złe, wadliwe, często absurdalne założenia, no efekt takiej prognozy będzie kiepski. Trudno będzie w tym momencie mówić o tym, że dana prognoza się sprawdziła, nawet jeżeli całe to matematyczno-myślowe instrumentarium będzie perfekcyjne. I tutaj też trzeba mieć tą świadomość, że tak na dobrą sprawę kluczową kwestią później w ocenie prognoz czy tych wyników z modeli, no są przyjmowane przez nas założenia odnośnie zachowania się tych zmiennych objaśniających przyszłości.
Jest jakiś model, z którego jesteś szczególnie dumny? Jakaś twoja praca, gdzie powiedziałbyś, no to jest coś, co rzeczywiście fajnie zadziałało, bo to dobrze wymyśliłem albo wymyśliliście z zespołem?
Tak, znaczy myślę, że takich modeli na pewno jest kilka, przy czym też mam świadomość, że z tych modeli, z których jestem naprawdę zadowolona, czy część po prostu nie przystaje już do obecnej rzeczywistości. Mówiłem o tym, że ekonomia jest nauką społeczną i że gospodarka no, zmienia się nie tylko pod wpływem takich twardych zmiennych, no ale też zmiany behawioralne mają bardzo duży wpływ na to, jak zjawiska gospodarcze toczą się i tych zjawisk, zmian strukturalno-behawioralnych często po prostu nawet w bardzo dobrym modelu oddać się nie da. Na pewno są takie modele czy zjawiska, które można względnie łatwo prognozować. Pewnie takim dobrym przykładem byłby, myślę, że taki bardzo konwencjonalny model na eksport. Myślę, że wielu moich kolegów dosyć podobnie do tego podchodzi, gdzie ta ostateczna wartość eksportu jest niejako wynikową trzech zmiennych, takich jak możliwości produkcyjnych w danej branży czy w danej gospodarce tych dóbr eksportowalnych, popytu zagranicznego i kwestii kursowych. Podejrzewam, że taki model, czy jego estymacja zrobiona kilka lat temu, ona w dużej mierze również dzisiaj by się sprawdziła, mając oczywiście tych danych nieporównywalnie więcej niż lat temu, kilka czy kilkanaście.
Te kilka miesięcy były dla Ciebie odkrywaniem trochę modelowania i prognozowania na nowo. Wielu ekonomistów podkreślało to, że zostali odcięci praktycznie od dotychczasowych źródeł danych, które przestały mówić to, co do tej pory mówiły. Informacje z gospodarki zmieniały się tak szybko, że gwałtownie poszukiwano wskaźników, które mogłyby być jakimiś tam proxy czy estymatami tych danych, które wcześniej wskazywały na przykład o tym, jaka jest aktywność w przemyśle, albo sytuacja na rynku pracy, albo aktywność w usługach chociażby. Też masz podobne odczucie, że to była taka trochę kreatywna jazda bez trzymanki, przynajmniej w tej pierwszej fazie pandemii?
Nie, wydaje mi się, że akurat to jest taki okres, jak wiele kryzysów zarówno pozytywnych, czy takich negatywnych, jak teraz, to są chwile, kiedy trzeba sobie jasno powiedzieć, że nawet najlepsze modele, które sprawdzały się w tym okresie, nazwijmy to bardziej spokojnym czy ustabilizowanym, należy przynajmniej na jakiś czas o nich zapomnieć i skupić się rzeczywiście na meritum sprawy. I ja ten okres raczej odbieram jako taki trochę powrót do korzeni, do analizowania danych takich naprawdę twardych, bilansowych, zarówno jeśli chodzi o sektor finansów publicznych, podaż pieniądza, bilans płatniczy, tam gdzie rzeczywiście opieramy się nie na szacunkach, jak chociażby w przypadku PKB czy rachunków narodowych. Trzeba o tym pamiętać, że to są szacunki, czy stopa bezrobocia, to też jest szacunek, to nie jest zmienna, którą można kupić w sklepie ze stopą bezrobocia, tak? I wydaje mi się, że pod tym względem był to bardzo taki ciekawy, inspirujący okres, żeby znowu popatrzeć na tą mechanikę SALT fiskalną, pieniężną.
Dlaczego akurat na to?
Dlatego, że one pokazywały nam dosyć jasno, co najprawdopodobniej może się w gospodarce wydarzyć, jak impuls fiskalno-monetarny będzie się rozprzestrzeniał w poszczególnych segmentach czy sektorach gospodarki i jaki najprawdopodobniej wpływ na aktywność gospodarczą, czy rynki finansowe, czy procesy cenotwórcze taki impuls miał będzie. I tego nie da się za dobrze wymodelować, zwłaszcza, że no nie mamy specjalnie, przynajmniej jeśli chodzi o nasz kraj, nie mamy historii takich epizodów, więc jakikolwiek model, który byśmy chcieli zbudować tutaj w oparciu o poprzednie doświadczenia, prawdopodobnie by się nie sprawdził. Może się mylę, może wynika to trochę z mojego takiego bezbożnego podejścia do modelowania. Nie uważam, że jest to rzecz najważniejsza w naszej pracy. Oczywiście modele są bardzo przydatne, są bardzo potrzebne też, żeby porządkować nasze myślenie, czy też prezentować jak gdyby konkluzje, które z naszych analiz i prognoz wynikają, ale nie można o tym nigdy zapomnieć, że najważniejsze jest myślenie, a nie liczenie.
Bardzo dziękuję. Michał Dybuła, główny ekonomista BNP Paribas w Polsce oraz dyrektor działu analiz ekonomicznych Banku BNP Paribas, był gościem Pulsu Biznesu. Do słuchania.
Dzięki.